Radio Prada, wybija rytm.
Got a license to kill, and you know. License to Kill, Gladys Knight, rok 1989. Słyszeliście Państwo odgłosy w tle. Nic się złego nie dzieje, ale coś w takim razie, jakiś chochlik tutaj zadziałał i w ten sposób zapowiedział naszego gościa, ale jeszcze potrzymam Was trochę w tajemnicy. Więc jeszcze raz, License to Kill, Gladys Knight, rok 1989, James Bond 007. I nie bez powodu takie otwarcie tej rozmowy, a przede mną piękna kobieta. Przy niej James Bond jest niepełny i nie chodzi tylko o to, że brak mu czegoś, że brak mu tej jednej właściwej litery A. To A oznacza atrakcyjną, ambitną, autentyczną i przede wszystkim absolutną arystokratkę polskiego kryminału. Nie, to zbyt mało. Królowa polskiego kryminału też ma A. Jaka to będzie rozmowa? Wariograf. Nietypowy, jak ona sama. Nie będzie tu pytań kontrolnych, nie będzie testów ukrytej prawdy. Będzie prawda i tylko prawda, ale czy naprawdę? O mrocznych labiryntach nieoczekiwanych zwrotach akcji, stopniowaniu napięcia, miłości, manipulacji, namiętności i kulinariach. Ci, którzy znają do cna, już wiedzą, ale także będzie troszkę o życiu, które nie zawsze było pisane lekką kreską, o tym, czy warto oswoić strach. I nie tylko. Posłuchajcie i wejdźcie w głąb tej rozmowy. Przed mikrofonem Justyna Tawicka, kłaniam się nisko, a gościem tej rozmowy jest... Czas przedstawić pani Katarzyna Bonda. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dzień witam dobry. Panią.
Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy to wszystko się nagrało?
To wszystko
jeszcze
się
tak
nagrało.
Mnie nigdy pięknie nie przedstawiono. Ja tutaj mam, w ogóle dzisiaj założyłam w kolorze buraka ubrania, mam sweterek burakowy i mam policzki burakowe.
Powtórzę jeszcze raz, przepiękna kobieta siedzi przede mną, mówi to kobieta kobiecie i mówi to autentycznie, szczerze i prosto z serca. I pani Katarzyno, zacznijmy od kryminału, ponieważ każdy kryminał to jest opowieść o relacjach, jest tandem ofiara i oprawca. I ośmielę się powiedzieć, że to jest troszeczkę historia, może uogólniam, ale to jest trochę historia o takiej teorii braku luk. Ta teoria w praktyce wygląda trochę inaczej, bo te luki stanowią pewien rodzaj epicentrum, manipulacji. Czy można powiedzieć, że taki filtr braku właśnie.
Jest... Ja to nazywam braku dobra.
Okay.
Bo to jest tak, że braku dobra i braku miłości. I jakby wszystkie historie kryminalne są o tym. Gdzie następuje to zaburzenie balansu, które jest zbrodnią, czyli najpierw jest konflikt. Wspomniała pani, znaczy wspomniałaś, mi się wydaje, że przejdziemy na ty tutaj na antenie. Będzie
cudownie, bardzo mi miło.
Bo będzie łatwiej. Jakby wspomniałaś o tym, że jakby ta przestrzeń luk, ta przestrzeń braku, ona tak naprawdę jest efektem, bo to, co się tak naprawdę wydarza najważniejszego, to się dzieje wcześniej. I ta korelacja, jakby ten tandem ofiara-sprawca, to by nie wystarczył do kryminału, bo wokół tego jest cała masa ludzi i satelitarnych odbić i tak jak na niebie jest mnóstwo gwiazd, tak możemy powiedzieć, że często zagadka się rozwiązuje za pomocą takiej bardzo małej gwiazdki, która bardzo świeci tak bardzo niewidocznie, jakby nie do końca jest taka błyskająca i oczywista. I w praktyce to polega na tym, że często ta osoba nawet nie zdaje sobie sprawy, jaką wiedzę posiada. I jakby praca nad opowieścią kryminalną głównie nie chodzi o te brutalne sceny i nawet te takie najstraszliwsze bestialskie elementy, które najbardziej nas przerażają. One oczywiście są takim hakiem naszej uwagi i ja uważam, że jeżeli już sięgać po to zło, to ono musi być naprawdę mocno pokazane, żebyśmy umówili się, że to jest historia, którą ja opowiadam na poważnie, że to nie są żadne żarty. Bo jak chcemy komedię, to możemy sobie wziąć inny gatunek. Natomiast to, co wszystko jest taką podróżą i dla mnie podczas zapisu i potem dla czytelnika, to jest ta przestrzeń odnajdywania genezy, poszukiwania, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego niektóre sytuacje miały miejsce. Czasem to się wydaje jak zbieg okoliczności albo taki przypadek niefortunny. Tajemnicze są historie spotkań sprawcy i ofiary, Natomiast powiem ci, że jak ja pracuję na prawdziwych materiałach bardzo często, większość moich książek w ogóle bierze się z rzeczywistości. Mam takie książki, które są stricte dokumentalne, mam książki, które są napisane na aktach i to jest totalny true crime, jak Krew w piach.
70 tomów akt.
Tak, no, ale na przykład do takiej książki Miłość czyni dobrym przeczytam ponad 120 tomów. Znaczy, czytanie akt jest bardzo pomocne, dlatego że w aktach widzisz właśnie te wszystkie elementy satelitarne, widzisz to jakby z lotu ptaka. Czyli nie sprowadza się historia kryminalna tylko do tych dwóch osób, tylko wręcz przeciwnie. To tak jakbyś patrzyła z góry na miasteczko, na wieś, no nie wiem, tutaj jest przestrzeń leśna, tu są tory kolejowe, tutaj jest osada ludzka, tu jest wzgórze, tam jest staw i widzisz to i w naturalny sposób to wszystkie zależności, te relacje się układają. Czasem jak się... Jak po prostu się zaplączę w historii, bo to też jest tak, że nie zawsze wszystko idzie gładko, zwykle biorę na warsztat temat, który jest dla mnie trudny, którego nie dźwigam, który musi być dla mnie wyzwaniem, że ja nie rozumiem. Właśnie. Albo mnie bardzo przeraża. Nie jestem w stanie jakby tego pomieścić i to jest warunek. I na początku chodzę, klnę, mędzę, w ogóle jestem okropna i jakby nie jestem w stanie jakby zebrać tego i rodzą się pytania. I rodzą się te pytania dramaturgiczne do książki, ale tak naprawdę to one są w gruncie rzeczy egzystencjalne. Czyli to, co czytelnik powinien czuć w trakcie zapisu, to jest dokładnie to, co ja czuję, kiedy ja po prostu pracuję nad tą opowieścią jeszcze na sucho. Bywa też tak, że biorę jakąś historię, jakąś sprawę na warsztat i odpowiem sobie na te pytania i już nie dochodzi do zapisu. Ja już to wyrzucam do kosza, bo już odpowiedziałam sobie na te pytania, bo po prostu jakby to dla mnie już nie jest ciekawe. I nie wystarczy właśnie ta sytuacja, jak bardzo w bestialski sposób ktoś zginął, albo jak bardzo okrutny był sprawca, albo jak bardzo niewinna była ofiara, a on był bardzo, bardzo niegodziwy. I jakby ten kontrast między nimi oczywiście na początku wydaje się, że będzie budował historię, ale to nie wystarczy, bo my wszyscy wiemy, i spotykamy się na co dzień z niegodziwością i to zło nas otacza. I staramy się być wszyscy dobrzy. Mówię o ludziach, którzy po prostu starają się być dobrzy i funkcjonują, mają jakiś kręgosłup moralny. Bo oczywiście są też tacy, którzy są z natury, zakładają, że jakby te zasady mnie nie dotyczą, ten kodeks moralny mnie nie dotyczy. Ja mam swój. Wszystkie historie o mafii, o tych wszystkich syndykatach, to są tego typu ludzie. Oni mają swój kodeks. Natomiast ja mówię teraz o takim klasycznym kryminale, gdzie bohater jest naszym orędownikiem dobra. Czyli mój Hubert Meyer, Jakub Sobieski, Lena Sielewicz, wszyscy moi bohaterowie, Sasza Załuska, to są ludzie, którzy za nas te przygody przeżywają i jakby poświęcą wszystko, żeby odkryć tą zagadkę i żeby ukarać tego złego. Po co? Po to, żeby jak czytasz moją książkę, to przechodzisz te wszystkie etapy ciemności. Wprowadzam cię do totalnego tunelu, do pieczary zła, ale obiecuję ci, że cię stamtąd wyprowadzę cało. Taką mamy umowę. Natomiast to, co po drodze przeżyjesz, ma być prawdziwe. Tak, jakby się wydarzyło naprawdę.
Ja się zastanawiam jeszcze czasami nad tym, czytając twoje książki, kto jest bohaterem. Dam przykład Krwawego Tulipana.
Mhm. Znaczy książka Krew w piach.
Krew w piach. Bohaterem Krwawy Tulipan jest dzień, przypomnę sobie, 14 czerwca 2023, jest skazany na dożywocie, Adam Schulz, tak? Ale ta historia się nie kończy, ponieważ te kobiety, które przeżyły, z tego co pamiętam, poprawnie proszę, jeżeli któreś nie wymienię, jest Justyna, jest Katarzyna, jest Dominika, jest Wanda, jest Olga. Z tego co pamiętam, Wanda, tutaj była relacja biznesowa początkowo bardziej niż uczuciowa, ale one generalnie wszystkie szukały miłości, czyli był pewien rodzaj luki. I teraz skoro zakładamy...
Tego braku,
właśnie, ten filtr braku. Jeżeli zakładamy, że książka jest pewnego rodzaju ramą, ty filtrujesz przez tę ramę pewien przekaz, to tutaj bohaterów tej historii jest więcej, bo Adam Schulz oczywiście, Krwawy Tulipan, ale czy trochę bohaterem też nie jest właśnie ten brak?
Znaczy pięknie to ujęłaś i jakby nikt na to nie spojrzał w taki sposób, ale myślę, że to jest punkt, odpowiedź, dlaczego w gruncie rzeczy ta historia mnie zainteresowała. Bo on jest takim klasycznym psychopatą, manipulantem, który jest książkowy. To jest po prostu sprawca zorganizowany, który dokonuje wielokrotnych zabójstw, który bardzo dobrze ukrywa ciała.
Excel emocji w mózgu.
To po prostu jakby jest osoba, która używa tych wszystkich kostiumów, tego, że jest przystojny, że jest wypicowany, że jest wyperfumowany, że ma dobry samochód, że się prezentuje w określony sposób, jest szarmancki. To jest fasada. To jest po prostu taka maska, której on używa po to, żeby zrobić zasłonę dymną i żeby cię oszukać. Natomiast to, co najbardziej było ciekawe w tej historii, to były ciekawe dziewczyny. I też się identyfikowałam z nimi, bo sama jestem kobietą, wobec czego jakby zastanawiałam się, czy ja bym się dała nabrać na taki lep. A każda z nas, przynajmniej raz w życiu, i nie tylko kobiety, ale faceci też, faceci myślę, że jakby... Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo ja pisałam tą książkę dla dziewczyn, dla kobiet.
Ku przestrodze.
Tak, ku przestrodze, ale czytają ją mężczyźni i totalnie jakby mężczyzn jeszcze bardziej porusza, są jeszcze bardziej wściekli i odnajdują takie elementy, które dla mnie były totalnie zaskakujące, bo oni piszą do mnie, bo mężczyźni w ogóle nie uzewnętrzniają się, rzadko piszą, rzadko wiesz, jakby się komunikują, w ogóle są bardziej lakoniczni niż my i piszą, że po prostu ja mam takiego szefa. Te zachowania, które prezentuje Adam Schulz, to ja po prostu znam tego gościa, miałem takiego wroga, spotkałem takiego faceta, który mnie oszukał, albo odwrotnie mówią, że tak mnie zrobiła w takie bambuko kobieta jakaś. I, czyli to jest uniwersalne. Czyli jakby wchodzisz w pozycję mitu, archetypu, jakby kryminał w tym momencie się staje pewnego rodzaju przypowieścią. Dla mnie to jest największy zaszczyt, kiedy to się uda. Jak ja zaczynam pracę, to ja nie wiem, nigdy nie wiem, czy to się uda. Bo nie myślisz o takich rzeczach, o, teraz będę robiła mit. Tylko myślisz o tym, żeby masz na warsztacie kawał mięsa, czyli po prostu masz na warsztacie akta sprawy Adama Schulza, to jest nazwisko zmienione. Zresztą to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ po wydaniu wyroku, gdzie sprawa była ewidentna, gdzie on wskazał mogiły tych dziewczyn, które zamordował, tylko trzy mu udowodnione, prokurator podjął świadomie taką decyzję, ponieważ uznali, że lepiej go skazać na dożywocie na twardo, a bardzo wiele dziewczyn jest zaginionych i nie znaleziono ich ciał i jakby sprawa jest cały czas rozwojowa, bokiem wyszło kilka innych no, różnego rodzaju spraw karnych dotyczących i fałszerstw i różnych matactw i jego udziału w takiej zorganizowanej grupie przestępczej, lokalnej. I to wszystko zostało włączone do oddzielnego rozpatrzenia. I ten człowiek, i to właśnie pokazuje, jakiego typu przestępcą mamy do czynienia. Więc ten człowiek, mimo iż się przyznał, mimo iż został skazany, płakał żywymi łzami podczas procesu, kiedy się przyznawał i przepraszał rodziny swoich
ofiar. Kolejna manipulacja.
Tak, dokładnie. Ale kiedy się okazało, że jest możliwość wykorzystania proceduralnej, takiego myku proceduralnego, po prostu wykorzystał to. Najpierw próbował podać wszystkie media do sądu. Mi też groził, że podam mnie o zniesławienie za napisanie tej książki. I wyobraź sobie, że jemu się to udało. I ten proces został cofnięty do ponownego rozpatrzenia. Była groźba, że w ogóle on wyjdzie na wolność, żeby domniemanie niewinności. I jakby to pokazuje, z jakiego typu przestępcą masz do czynienia. Więc ta cała sytuacja mnie upewnia jeszcze bardziej, że wybrałam właściwą optykę, właściwy punkt widzenia. Ponieważ jak bierzesz na warsztat historię, każda historia kryminalna może być powiedziana z różnych perspektyw. Są teraz bardzo modne takie książki, gdzie głównym narratorem, głównym jakby bohaterem jest przestępca. I my chcemy wiedzieć, co oni mają w głowie. My chcemy to zrozumieć, ponieważ to są tak jakby inni ludzie. Dla większości z nas nie mieści się w naszym kodeksie wartości, że można się tak zachowywać, że można w taki... że można przestawiać ludzi jak pionki na szachownicy, że można tak instrumentalnie ich traktować, bo to do tego się sprowadza. Większość z nas jakby nie posunęłaby się do tego. Do tych wszystkich niegodziwości, które wykonywał Adam Schulz albo inni bohaterowie z moich książek, ale on jest świetnym przykładem takiego książkowego psychopaty manipulanta. Na dodatek z osobowością narcystyczną, czyli tego typu osoba nigdy, ona zawsze będzie się starała pokazać siebie w lepszym świetle. wykorzysta każdą możliwą okazję, tak jak tutaj w tym przypadku.
Tak, i bardzo trudno jest przechytrzyć psychopatę na jego własnym terenie, bo
a to w ogóle nie jesteś w stanie.
To jest niemożliwe.
Nie przechytrzysz.
Wspomniałaś o...
Jedyne, co możesz zrobić, i dziewczyny kupowały tą książkę, jak ona wyszła, Krew w piach, dla mnie, dla mojej koleżanki, dla mojej przyjaciółki, dla mojej mamy, dla mojej ciotki, po prostu innej dziewczynie. Na zasadzie takiego, ku przestrodze, na zasadzie takiego podręcznika, jak rozpoznać manipulanta. Ponieważ większość manipulantów oczywiście nie wozi siekiery w bagażniku, bo on woził kwiaty i siekiery w bagażniku i tłumaczył, że no przecież jakby trzeba było ognisko zrobić, to ja wtedy mam. To jest bardzo ciekawe, że jakby ich to nie zastanawiało, tak? Ja pamiętam, że ja pytałam moich, z okolicy moich różnych kolegów, facetów z rodziny, którzy po prostu to mówili, że no tak, no wożę saperkę, no bo przecież trzeba się czasem wykopać ze śniegu, nie? Więc jakby są pewne elementy, które możesz wytłumaczyć w odpowiedni sposób kobiecie, ona to kupi. I teraz jest kwestia, jak ty to zrobisz? I te dziewczyny kupowały tą książkę po to, żeby móc na przykład zacząć rozmowę. Większość tych mężczyzn, z którymi one funkcjonowały w toksycznych relacjach, tak jak powiedziałam, tej siekiery nie wozi, nie robi tych wszystkich rzeczy. No tam były naprawdę, nie chcę opowiadać książki, bo bym wolała, żeby czytelnik sam się zapoznał, bo ona jest tak napisana, że cokolwiek powiesz, to zdradzasz dużo elementów, ponieważ ja chciałam, żeby spojrzeć na niego oczami takiej zakochanej kobiety. I żeby poczuć się tak, jak to jest, kiedy ten manipulant wikła cię. I myślę, że też dlatego mężczyźni się jakby odnajdują w tym, ponieważ dokładnie tak samo, tylko już nie w damsko-męskiej sytuacji, tylko na przykład w biznesowej, w koleżeńskiej, nie wiem, jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy albo różnego rodzaju matactwa, różnego rodzaju malwersacje. Ta osoba w taki sam sposób wikła, czyli jest ten miodowy czas, potem jest czas zniknięcia, potem jest czas pojawiania się i znikania, potem jest czas agresji, potem jest czas strachu, gróźb, a potem znowu jest miodowy czas. Mhm. Jakby dużo jest bardzo takich mechanizmów, gdzie oni wszyscy funkcjonują na takiej karuzeli i jak jeździsz na tej karuzeli, to nie jesteś w stanie się z niej wydostać. I nawet mało tego, myślisz, że tak wygląda świat. Dlatego podanie takiej książki dla niektórych z tych dziewczyn, słuchaj, przychodziły na spotkania autorskie matki, które kupowały te książki dla swoich córek i opowiadały mi historię, że ona tkwi w tak podobnym związku przez lata. I że być może, i że to, co ja mówię, co robi ten Adam Schulz, że nie dochodzi do tego momentu zagrożenia życia, ale zagrożenie zdrowia wielokrotnie było. I ona nadal nie odchodzi. I co ona ma zrobić? Ja mówię, że odejść, tak? Mhm. Bo jedyny sposób na Adama Schulza, które przeżyły tylko te, które na czas się wycofały, a te, które... I przeżyły oczywiście też te, które nie miały majątku.
A no tak, bo tutaj też był ten istotny element. Ale Kasiu, chciałam Ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. Nie tylko o jedną, ale Ty masz ogromne doświadczenie jako dziennikarka. Ty byłaś przez ponad 13 lat dziennikarką i przynosiłaś tak zwane kosy na pierwszą stronę. Masz doświadczenie w rozmowach z ludźmi. Spotykałaś się z tymi osobami, które opisywałaś w książkach. I teraz co mnie zastanowiło, że Ty... Poprawnie, jeżeli to jest niewłaściwa informacja, ale chcę ją zweryfikować u źródła. Ty spotykałaś się z nimi, przeprowadzając wywiady twarzą w twarz, ale dopiero później czytałaś akta, żeby nie sugerować się pewnymi detalami. Dopiero później w aktach były, tak jak w przypadku tak zwanego Adama Schulza, tak, że była fioletowa walizka, że był hotel Mewka, że była bombonierka. Te szczegóły pojawiały się później. Wolałaś przychodzić na taki wywiad twarzą w twarz, oko w oko, na czysto po prostu.
Znaczy z książkowym Adamem Schulzem się nie spotkałam. Ale rzeczywiście, jak robiłam taką książkę Polskie Morderczynie, to
no właśnie.
Wyszłam z założenia. To jest taka książka, która bardzo ważna jest, jeśli chodzi o moją strukturę zapisu w ogóle, dlatego że po prostu ja wtedy jeszcze nie czułam się na siłach, żeby pisać fabułę. A dokument jakby bardzo korespondował z moim poprzednim zawodem, bo byłam dziennikarką. Wydawało mi się, że to będzie proste. Robiłam ją 3 lata, czyli okazało się, coś co wydaje ci, że jest proste, to okazuje się najtrudniejszym, co możesz wziąć na warsztat, a jednocześnie nie byłam w stanie odpuścić, ponieważ chciałam Nie chciałam tak na skórkowo tego potraktować. I to jest bardzo specjalna książka. Ona wyszła, pierwsze wydanie miało w 2008 roku. Do dziś jest bestsellerem. Mimo iż dzisiaj wychodzi bardzo dużo true crime'u, takiego dokumentu stricte bardzo twardego, kryminalnego, ale ja wierzę w to, że ten czas poświęcony na wywiady z tymi dziewczynami, i mówię to z rozmysłem, dziewczynami, ponieważ ja nie chciałam ich traktować właśnie z taką etykietą, że idę na rozmowę z morderczyniami. Chciałam dotrzeć do nich sprzed tego ataku w każdym przypadku, który zdestruował ich życie. Ponieważ one kiedyś były takimi dziewczynami jak my.
O to chciałam zapytać, że jest punkt zapalnik przypuszczalnie w każdym z nas. Nic nie jest czarno-białe.
Oczywiście to bardzo zmienia zbrodnia życie każdego człowieka. I nie tylko chodzi tutaj w tym przypadku o sprawcę i całe satelitarne środowisko rodziny ofiar i tak dalej, ale też rodziny sprawców i samych sprawców. I nawet jeżeli jesteś psychopatką, to nadal to zmienia ci całkowicie rzeczywistość. Jakby jest taka historia w Polskich Morderczyniach Lekarki, jedna z moich ulubionych i chyba jedna ze straszniejszych, chociaż każda jest straszna, bardzo są inne. Ja bardzo dbałam o to, żeby każda się różniła, każda z nich mówi o aspektach życia, ponieważ życie odebrały. I jeżeli chcą mówić o zbrodni, to się tam pojawia, ale dokładnie w tym kontekście, czyli nie masz takiego nagromadzenia miszmaszu, który zwykle występuje w tego rodzaju reportażach. Ja chciałam jakby dopasować ten aspekt życia do zbrodni, którą ona popełniła. I czyli na przykład, nie wiem, jak jest taka bohaterka inna, która seryjnie zabijała starsze osoby, za pomocą poduszki je dusiła, żeby je ograbiać ze złota i pieniędzy. Naprawdę niewielkie kwoty rabowała, ale...
Zbierała po prostu.
Ale wiesz co, ona po prostu jakby robiła to masowo i wciągnęła się totalnie. Była taką nałogową zabijaczką tych starszych osób. Straszliwie to robiła, na zimno totalnie. Jeszcze potem, jak ją spotkałam, to była niezwykle sympatyczna i w ogóle taka miła, byś jakby zobaczyła ją na ulicy, byś nigdy nie zgadła, że ona robiła takie rzeczy. I to jest naprawdę niesamowite i nieprawdopodobne. I ja też nie chciałam jakby narzucać takiego mojego, bo po przeczytaniu akt w ogóle nie jesteś w stanie wrócić. Po przeczytaniu tego, co się wydarzyło w rzeczywistości, w jaki sposób i jak powstawały te obrażenia, jak bardzo ona była brutalna, jak kłamała, jak mataczyła, jak fałszowała rzeczywistość, jak wykorzystywała innych ludzi. To jest bardzo typowe dla kobiet. Kobiety mają taką naprawdę czasem niesamowitą zdolność do wykorzystywania całego postronnego świata do tego, żeby uprawdopodobnić swoją wersję.
Połączyć kropki na własną modłę.
Mhm. Więc wracam do tej lekarki, która jest klasyczną psychopatką, tak jak Adam Schulz jest klasycznym psychopatą. I wydaje nam się, nam ludziom, którzy nie jesteśmy psychopatami, albo no nie mamy uszkodzonego tego ciała migdałowatego i większość z nas nie ma nawet rysu psychopatycznego, bo po prostu jest w naturalny sposób no dobra, tak? Jakby wierzymy w to, że dobro nas uratuje, są chrześcijanami, wierzą w to, że jakby do ciebie to dobro wróci, tak? Jakby, a te osoby... One, wydaje nam się, że one są takie po prostu, wiesz, nawet niektórzy, ja walczę z tym, uważają, że one są silne, że one są silniejsze niż my, że one mogą więcej. Jest taki rodzaj romantyzowania tych postaci. Powstaje mnóstwo filmów, różnego rodzaju, nie wiem, nawet komiksów, gdzie jakby to już jest taki archetyp złego, który jest po prostu kimś, kto może cię zagrozić i cię zdominować. I teraz wracam do tego, co chcę powiedzieć. I w przypadku nawet takiej osoby, która wydawałoby się, że wszystko robi na zimno, gdzie nie jesteś w stanie wyprowadzić jej z równowagi takimi klasycznymi emocjonalnymi gwiazdami, gdzie, nie wiem, no Ted Bundy woził po prostu nawet zwłoki w bagażniku, tak przejeżdżał obok strażników. Kemper to samo robił, gdzie Adam Schulz po prostu w żywe oczy policjantom mówił, że ta osoba, ona po prostu wyjechała do Niemiec i zostawiła mu to mieszkanie i on właściwie tylko się opiekuje i to on ma kłopot jeszcze, że musi się zajmować tą sprawą i tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku każdej z tych osób zawsze jest ta piękna Achillesowa. W przypadku lekarki była też, i powiedz mi, czy to nie jest fabularne, to wszystko jest prawdziwe. To jest prawdziwe i to jest dla najbardziej mnie fascynuje, że w aktach właśnie możesz to znaleźć. Ona dokonała osobiście, udusiła żonę swojego kochanka, miała dwie specjalizacje, była wybitnie uzdolniona, była bardzo szanowana, uwielbiała ją dzieci, dorośli, pracowała w pogotowiu, na co dzień ratowała ludzkie życie, słynęła z tego, że potrafiła pojechać do wypadku, gdzie wiadomo, że to są najstraszniejsze, na przykład motocykliści, no po prostu to jest jakby sytuacja, gdzie kobiety generalnie nie dźwigają, a ona zachowała zimną krew i słynęła z tego, że potrafi się tak odciąć i wykonać te wszystkie czynności, które powinna wykonać, i wielokrotnie udowodniła, że jest po prostu z powołania tą lekarką. Zakochała się też w lekarzu, też, który był od niej troszeczkę starszy, był dla niej też takim trochę mentorem i miał żonę. I ten romans trwał jakiś czas i na początku ona jakby deklarowała, że ona nie chce wchodzić w tą relację miłośnie, tylko po prostu jakby wystarczy jej ta relacja mentor-uczennica i relacja seksualna. Ale oczywiście jest, bo ona już jest na wolności. Wyszła, odbyła swój wyrok. To też nam się czasem wydaje, że jak ktoś dostał duży wyrok, to już tam zostanie, a to nie jest prawda. I w pewnym momencie zapragnęła tego, żeby żeby po prostu on był z nią. I teraz dochodzimy do tego momentu, dlaczego ona to zrobiła. Zwerbowała swojego kolegę, który jej był winien pieniądze, 8 tysięcy bodajże. On nie był w stanie tego zrobić. Ona musiała to sama zrobić, ale była na to przygotowana, chodziła na basen i znalazła w szafce na tym basenie cudzy pasek, po to, żeby jakby nie był identyfikowany z nią, i tym paskiem osobiście udusiła tą dziewczynę. Zwłoki zostawili nad Odrą w krzakach i nie mogli tej kobiety znaleźć przez 11 miesięcy. W tym czasie, kiedy je poszukiwano, to ten romans zamienił się w bardzo bliską relację, ponieważ ona oczywiście pocieszała tego swojego kochanka, że tamta go opuściła, wróci, na pewno uciekła. No różne były tam motywacje i została realnie matką dla jego synka i oczywiście dla synka też tej kobiety, którą zamordowała. I teraz tak, wydaje nam się, że to jest kuriozalne, że to jest bestia, że to jest kobieta, która jest pozbawiona wszystkich możliwych hamulców. I teraz sięgam po to, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Jak wyglądała jej rzeczywistość, jak ona była mała? Akurat ona w książce opowiada o śmierci. Wybrałyśmy dla niej rozdział śmierć. Ona opowiada o śmierci. Rozdział zaczyna się od tego, jak umierały różne jej zwierzątka, i nie będę po kolei opowiadać, jest to straszliwe. Ja to dokładnie spisałam tak, jak ona to opowiadała, tylko oczywiście jakby jest literacko opracowane. Natomiast ten moment, kiedy ona zaczęła jakby wymieniać po kolei, w jaki sposób ona odwrażliwiała się, kiedy te zwierzęta umierały, niektóre z jej winy, na przykład pieska popaliła suszarką, ponieważ bardzo chciała mu pomóc i nagrzewała go, bo miały problemy reumatyczne. Jej mama i jej ojciec, zewnętrznie bardzo wykształceni ludzie, bardzo szanowani ludzie w dużym mieście, byli taką zewnętrznie parą idealną. Byli parą idealną, ale ten pan miał drugą kobietę, z którą jakby prowadził drugi dom. Ta mama tej dziewczyny wykorzystywała ją do tego, żeby ona śledziła tego tatę, żeby przejmowała listy, no to były czasy, kiedy to były listy papierowe, które ona donosiła mamie i mama je czytała. Przy okazji ta dziewczynka też je czytała. I jakby, żeby była jasność, ci rodzice nigdy się nie rozwiedli. Nigdy. On nigdy nie zostawił tej matki. I w momencie, kiedy ona poznaje tego lekarza, tego swojego kochanka, to ma wdrukowane bardzo, bardzo głęboko jedną podstawową informację. Mój ojciec nigdy nie zostawił matki, więc ten lekarz nigdy nie zostawi swojej żony. Wobec czego muszę wziąć sprawę w swoje ręce i ją zlikwidować. ponieważ w przeciwnym razie mój plan się nie powiedzie.
Słuchając tego, co mówisz, mam taką refleksję, że zło musi być sprytne, ponieważ my byśmy mu nigdy nie uwierzyli. I teraz chciałam zacytować Lenę Ślewicz, która, generalnie nie ją jako ją, ale z kolekcjonera lalek, że są dwie opcje, kiedy przychodzi strach. Albo on zniszczy ciebie, albo ty go pokonasz. I teraz duża parabola myślowa, ale jeżeli stajemy się na zawsze odpowiedzialni za to, co oswoimy, to czy warto oswoić strach? Czym jest strach w tym kontekście?
Moim zdaniem nie ma innej opcji. Jakby po prostu musisz stanąć twarzą twarz ze swoim strachem, lękiem, czy jakkolwiek to nazwiesz, w przeciwnym razie będziesz coraz słabsza. Nie ma po prostu innej drogi. I to jakby jest podstawa. W momencie, kiedy pierwszy raz pokonasz ten lęk, i to nie jest kwestia pokonania, po prostu musisz go zobaczyć czasem. Wystarczy czasem tylko i wyłącznie zobaczyć. Bo potem już wchodzi działanie. Człowiek jest tak skonstruowany, że w momencie, kiedy już to widzisz, w momencie, kiedy, nie wiem, widzisz, że ktoś cię oszukuje, to po prostu to, co zobaczyłaś, już tego się nie da zmazać. I zaczynasz działać. I albo się oderwiesz, albo pokłócisz. Czasem to jest też początek zbrodni, tak? No bo jakby to jest początek konfliktu. Natomiast ja bym tutaj dyskutowała z tym, że zło jest sprytne. Moim zdaniem właśnie nie. Właśnie zawsze na początku się wydaje, że ono jest takie wielkie, że ta zasłona jest taka, wiesz, oszałamiająca i po prostu taka szczelna, ale jak się tak przyjrzeć, to wcześniej czy później te szwy są widoczne. Wcześniej czy później nawet najstraszniejsi przestępcy, oni wpadają. Nawet jeżeli dokonywał różnego rodzaju przestępstw i nie został wykryty, to po latach często to wychodzi. I też no, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób możesz funkcjonować na takiej minie, na takiej bombie siedzisz, że za chwilę do ciebie przyjdą. Tak jak wrócę jeszcze do tej samej dziewczyny, o której historii opowiadałam, że ona wpadła, to byłaby zbrodnia doskonała, ponieważ nie mogli znaleźć ciała, a nawet kiedy znaleźli to ciało, to ono było w takim stanie rozkładu, że nie byli w stanie stwierdzić przyczyny zgonu. Byłaby to zbrodnia doskonała. I co ją zgubiło? Właśnie to, ta jej motywacja, czyli to, o czym my teraz mówimy, czyli ten element słabości, który zawsze występuje, ponieważ to ona doprowadziła do ujawnienia ciała. W ogóle poszła, kiedy zaplanowała tą zbrodnię, to poszła do ratowników, z którymi pracowała, z którymi jeździła w pogotowiu, poprosiła worek na zwłoki. Jak ją zapytali, po co jej ten worek, to powiedziała, no koleżanka potrzebuje na suknię ślubną, co jest totalnie freudowskie, jakby mega, i to jest też prawdziwe. I jak znajdujesz coś takiego, to dla mnie to jest dowód na to, że opowieści po prostu są w przestrzeni. One po prostu są, to nie jest tak, że ja je wymyślam. Ani żaden autor. One po prostu są, ja tylko zbieram te słowa i tworzę, tak jak muzycy jakby komponują muzykę, ale tak naprawdę to już gdzieś jest, tak? I kiedy ona po prostu zawiadomiła, zmusiła tego swojego wspólnika do tego, żeby on anonimowo zawiadomił, gdzie ta dziewczyna leży. Dlaczego to zrobiła? Co jest absurdalne, co jest po prostu głupie, to jest kręcenie na siebie bicza. Ale ona nie mogła znieść, że on jeszcze się z nią nie ożenił. A wiesz, jak ona jest zaginiona, jego żona, to po prostu cały czas jest żonaty. Chciała po prostu, żeby został okrzyknięty wdowcem. I to jest słabość tej konkretnej przestępczyni. Jak się zbliżysz w taki sposób analityczny do każdej z tych spraw, to zawsze znajdziesz. I po prostu nie ma innej drogi. Dlatego większość spraw jest rozwiązywana.
Uszczknijmy na chwileczkę jeszcze jednej twojej książki Do cna i powiedzieć, że jest to smakowity kąsek, byłoby zbrodnią, bo to jest prawdziwa uczta dla fanów najmroczniejszych labiryntów ludzkiej psychiki. Detektyw Sobieski chodzi czasami po omacku i chciałam się ciebie zapytać, bardzo się cieszę, że mogę zadać ci to pytanie, kto kogo w tej historii prowadzi tak naprawdę?
Znaczy, zawsze bohaterowie mnie prowadzą. Ja w ogóle tego nie kontroluję, to jest raz.
Czy historia może być mądrzejsza od Katarzyny Bondy?
No zawsze jest. Znaczy, to na co mam wpływ, to tylko na research, wcześniej. Na takie, wiesz, zebranie danych i zwykle to robię na sucho, zanim zacznę zapis, to gromadzę dane, tak jakby nasiąkam nimi jak gąbka, bo wiem, że jak już zacznę pisać, to potem ta gąbka musi być na tyle nasączona, że mi to po prostu oddam to fabule. Jeżeli próbujesz to kontrolować, to nie idzie zapis. To jest tak, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć i robię pewnego rodzaju jakby takie ramy. Ramy robię, czyli wybieram miejsce akcji, tutaj w tym przypadku jest Żyrardów. Mhm. Wybieram sobie, że tam mnie akurat fascynował motyw, jeden z bohaterów pragnął być zjedzony. Znaczy trzeba to powiedzieć, bo książka już jest jakiś czas na tak rynku, jest. Więc jakby...
Otwarty tekst, tak, można jakby, powiedzieć.
Nie rozumiałam tego w ogóle, jakby kanibalizm w takim kontekście, nie wiem, z głodu, albo rytualny, albo jakiś taki fetyszystyczny, to po prostu jakby my to już wiemy, tak? Natomiast tutaj w tym przypadku interesował mnie od drugiej strony, nie od strony sprawcy, tylko od strony ofiary, jak w ogóle można mieć takie marzenie. Znalazłam takie forum i ono jest prawdziwe, te historie, które są tam z administracji, no to polecam jakby, to jest jedna z najdziwniejszych moich książek.
Jedna z najdziwniejszych twoich książek, tak.
Ale na przykład pamiętam, że bo też w tej książce są przepisy kulinarne. Jakby to też jest tak, że wchodząc i umawiając się sama ze sobą na strukturę tego rodzaju, po prostu jakby musisz grać w tych ramach. To jest ten świat, w którym się poruszasz i jakby musisz to zaakceptować. Na przykład mam taką książkę, która się nazywa Bal, wiesz, to jest z kolei jedna z części o Hubercie Meyerze, pod koniec którego, i to też można powiedzieć, bo to jest chyba, nie wiem, piąta część, a Meyerów jest 10 czy 11, więc też mogę to powiedzieć. Książka kończy się tym, że ginie jego ukochana. I oczywiście nie planowałam tego, ani nie jestem tak potworną osobą, żeby chcieć komuś tego życzyć. Natomiast wszystkie działania Meyera wcześniej, wszystkie działania Weroniki wcześniej i całe okoliczności, w które oni się uwikłali i te elementy związane ze sprawą, którą oni rozwiązują, jakby wymusiły takie rozwiązanie dramaturgiczne. I chociaż sama cierpiałam i chociaż sama płakałam, to wiem, że tak musiało być. I Weronika ginie, tak? Jakby i oczywiście czytelnicy po prostu nie mogli mi tego darować. Niektórzy grozili, że po prostu się odwrócą, nie będą czytać moich książek. Jestem po prostu straszna.
Było poruszenie.
Tak, jakby ja pamiętam, że wydawca pytał mnie kilka razy, czy to tak się musi kończyć. Jakby de facto zagadka się rozwiązuje, natomiast to bardziej ludzi poruszało, że ona ginie, aniżeli jakby rozwiązanie zagadki i znalezienie tego niegodziwca. Znaczy po prostu w ramach tej opowieści, w ramach tej struktury nie mogłam podjąć innych decyzji, ponieważ to nie ja podejmuję decyzję. Po prostu. Tak samo jak bardzo ważne jest ustawienie pierwszego aktu. Jak zaczynam pisać, to jest kluczowe. Wtedy się totalnie wyłączam. Nie ma ze mną kontaktu. W ogóle jakby... Moja córka i Łukasz wiedzą, że ja po prostu wtedy jestem w takiej fazie kompletnego... Zresztą kocham to, uwielbiam to, czyli po prostu się wyłączasz ze świata. Jakby kiedyś nie umiałam, ale teraz to jest dla mnie przycisk on-off. I wiem, że muszę, że... No, muszę nie jest dobrym słowem, że chcę. Dlatego, że wtedy budujesz, tak jakby jesteś demiurgiem realnie. Budujesz całą strukturę rzeczywistości, całą scenografię, wszystkie rekwizyty.
Znikasz dla świata po prostu.
Znaczy nie ma twojego świata, jest tylko ten świat fikcyjny. Jak dobrze to zbudujesz, to potem już fabuła sama prowadzi. I nie ma większej przygody, dlatego autorzy kryminałów są nałogowcami. Dlatego piszą następne książki, dlatego ja skończyłam parę dni temu i dlatego mogłam się z tobą spotkać. Bo jak jestem w zapisie, to nie cierpię wychodzić z zapisu i wchodzić, bo to jest dla mnie zbyt kosztowne emocjonalnie, ale też książka na tym traci, bo muszę od nowa jakby, wiesz, tą lokomotywę rozpędzić i dopiero co skończyłam, mówię Łukaszowi, o, teraz będę 2 tygodnie spała. Łukasz mówi, tak, wiem, no. Po 3 dniach już mam nowy pomysł, już chcę pisać dalej.
I z tego co wiem, to również podczas spotkań towarzyskich potrafisz wyjść, zamknąć się w pokoju, żeby zapisać parę zdań. Wielki szacunek za to, a bardzo się cieszę i dziękuję ci, że wspomniałaś Huberta Meyera, ponieważ jego chciałam na chwilkę zaprosić do naszej rozmowy i poprosić go o to, żeby stworzył profil psychologiczny, bo wiadomo, że jest profilerem, dobrej, najlepszej autorki kryminałów Patrz Katarzyna Bonda. Jak sądzisz, co by powiedział?
No wiesz, że teraz mam rozwojenie jaźni, to ja muszę odpowiedzieć
na chwileczkę,
Hubert, tak?
Na chwilkę, umówmy się.
Znaczy, nie wiem, myślę, że jestem sprawcą zorganizowanym, to na pewno. Na pewno jestem sprawcą zorganizowanym, kontrolującym. Nie tylko planuję to, co nastąpi, ale też bardzo ważne jest odejście z miejsca zdarzenia. No bo to jest bardzo ważne, wiesz, jak książka powstaje, to nie tylko liczy się ten, bym powiedziała, no to paliwo fabularne, czyli to mięso, ale też to, w jaki sposób jakby domkniesz, kończysz i te wszystkie emocjonalne rzeczy związane z postaciami, bo bardzo ważne u mnie jest, chciałabym, żeby ludzie się identyfikowali z Hubertem Meyerem, albo z Jakubem Sobieskim, albo z Leną Silewicz, z jej życiem. Żebyś chciała wiedzieć, no dobra, ale co tam u niej? A dlaczego ona jest łysa? Myślę, że to też możemy powiedzieć, ponieważ to jest bardzo ważny aspekt jej profilu. Tak samo, dlaczego Hubert Meyer jest taki żylasty, chudy, prawie nic nie je, jakby tak reaguje na stres. Mało wiemy o jego wyglądzie, natomiast bardzo dużo wiemy o jego modus operandi. Więc jakby to odejście z miejsca zdarzenia w moim przypadku, czyli zapisu książek, ono jest bardzo, bardzo ważne. Myślę też, że no po prostu jestem też osobą obsesyjno-kompulsywną, więc na pewno Hubert Meyer by zaznaczył to w profilu. Mm-hmm.
Modus operandi, sposób działania sprawcy. Zachowanie w tym momencie, krwi. Tak, wyjrzymy tego sprawcy w cudzysłów i idąc w cudzysłowie w głąb.
Ale Meyer się nie zajmuje żadnymi innymi osobami, tylko sprawcami.
Dokładnie, idąc w cudzysłowie w głąb. Każde słowo może być kłamstwem, każdy krok pułapką. Jakie są pułapki twórcze Katarzyny Bondy? Podciągamy to pod profil psychologiczny.
Wychodzenie na wywiady podczas zapisu. To jest największa pułapka, bo po prostu jest bardzo ciężko wrócić. Nie biorę żadnych propozycji, w ogóle nie odbieram telefonu. Ogólnie do mnie się nie można dodzwonić. Po prostu ja nie odbieram telefonów. To dużo mnie... Wiesz, ja po prostu na przykład skończę pisać scenę, to wtedy odbieram maila. Jestem przekonana, że twojego maila odebrałam gdzieś po około pierwszej, drugiej w nocy, jak skończyłam pisać.
Jestem zaszczycona.
Znaczy, bardzo jest mi miło, bo... taki sposób napisałaś, że mimo iż byłam w zapisie, to pomyślałam sobie o... I wtedy dałam znać Adusi, że dobra, jak skończę, to przyjdę do ciebie i się spotkamy. No przeuroczo to zrobiłaś, ale też dziękuję. Bardzo tak lubię ludzi misyjnych. Lubię ludzi, którzy mają pasję. To samo dotyczy wszystkich moich konsultantów policyjnych czy prokuratorskich z organów ścigania. To są wszystko ludzie, którzy z jednej strony odnajdują się w strukturze, w hierarchii, co ja bardzo dobrze rozumiem i ja po prostu uwielbiam takich ludzi, na których można liczyć. Jak mi mówi, że będzie realizacja albo nie będzie realizacji, to ja po prostu wiem. Najbardziej nie cierpię tego, kiedy jakby są tacy ludzie egzaltowani i tacy troszeczkę uduchowieni, jak dla mnie za bardzo, bo ja w ogóle nie jestem uduchowiona. Jakby uduchowienie czerpię tylko i wyłącznie w trakcie zapisu z przestrzeni tych iluminacji, które do mnie przychodzą w historii, bo tak normalnie to po prostu jestem bardzo przyziemną jednostką. Myślę, że pewnie dlatego mogę w zorganizowany sposób jakby zarządzać w ogóle zapisem, bo pisanie książek jest w ogóle nieromantyczne, tak? W sensie... na filmach tam pokazują, że tak on siada, tam coś, wiesz, go tam zainspirowało i on tak siada do tej maszyny do pisania, tam kilka kartek pogniecie, ale to potem, i tam, nie wiem, trzy sceny później już ta książka jest gotowa i to jest taki plik, nie? No tak się może pisze poezję, piosenki, małe opowiadania. Opowiadanie, tak, na jednym oddechu, natomiast książkę, no wiesz co, po prostu to jest, polega na siedzeniu na czterech literach przed kompem.
Muszę to powiedzieć.
I musisz mieć cały czas gorące emocje do niej, wobec czego wszystko może cię wybić. I ja jeszcze robię przecież grę w podchody z czytelnikiem, więc dużo jest bardzo takich różnych wskazówek, podpowiadanek, detali, które potem grają kluczową rolę przy rozwiązaniu zagadki. To jest bardzo ważne, co mówi konkretna osoba, kiedy się pojawia, dlaczego się pojawia. I ja nie mogę tego zapomnieć, bo ja po prostu muszę, kiedy... Na przykład, nie wiem, pojadę na spotkanie autorskie albo wyjdę do ciebie na wywiad, a nie daj Boże, jak mi zrobią promocję w trakcie zapisu, czyli mam cały blok tego jakby rozmawiania o starej książce, kiedy ja już jestem w Nomej, to ja potem muszę od początku ją czytać i to zawsze jest gorsze. To zawsze jest takie odgrzewany kotlet, czyli To po prostu ja wierzę w to, że to tak jak z włoską kuchnią, nie? Albo jeszcze lepiej z azjatycką, że zrobione przed chwilą jest najlepsze. Bo jak możesz odgrzać, gnioki ze szpinakiem i gorgonzolą. Jak to możesz odgrzać? Tego się nie da odgrzać, nie?
Muszę ci w tym momencie, muszę się ciebie o to zapytać. Gdyby powieść kryminalna była potrawą, zaraz pójdziemy coś zjeść. Gdyby powieść kryminalna była potrawą, jaki byłby twój autorski spis ingrediencji?
Włoska kuchnia jest dobra, bo ma mało ingrediencji. Czyli jakby...
Na prosto.
Może w Polsce jakby jest ich więcej, ale ja bardzo lubię i często jeździmy do Włoch i zawsze, i pamiętam, że pierwszy raz byłam zszokowana, jak byłam pierwszy raz w Toskanii, że masz makaron, masz na przykład quattro formaggi, masz 4 rodzaje sera i to jest wszystko właściwie. A u nas jakby dorzucasz tego bardzo dużo, jak było na bogato. Natomiast tutaj masz po prostu ser, tak? Jak bierzesz gorgonzolę ze szpinakiem, to masz ten szpinak i gorgonzolę. Jak bierzesz krewetki, no to masz tylko krewetki. I nie masz tam... Nawet ja pamiętam, że byli oburzeni, że ja do któregoś dania chciałam parmezan, bo się po prostu nie daje, nie tak? Daje. A my do wszystkiego dorzucamy, jak pójdziemy do jakiejś trattorii włoskiej w Polsce. Znaczy to było tysiące lat temu. Dzisiaj myślę, że inaczej na to patrzę, ale też... Cały czas mnie to zachwyca, że to jest tak, że jest jakiś rodzaj bazy, że po prostu to jest baza, to jest po prostu twoja podstawa, fabuła jest tutaj w tym przypadku, czyli jak na przykład, nie wiem, mamy kolekcjonera lalek, czyli tą najnowszą książkę, no to wszystko tak naprawdę kręci się wokół w gruncie rzeczy jednej zgwałconej dziewczyny, która nie została wysłuchana i której sprawca tego czynu nie został złapany. Ponieważ gdyby został wtedy złapany, to nie doszłoby do tych następnych elementów. I masz taki rodzaj, i w każdej książce mam coś takiego. Staram się jakby zawsze, żeby był ten element tego sera, albo tych krewetek, albo tego szpinaku, tak?
Chciałam zahaczyć o bazę. Czy tą bazą może być taką siłą odśrodkową, ta twoja sławetna energia gniewu, która daje impact do pisania? I od razu podciągam pod to drugie pytanie, jak ważne jest dla ciebie, czy nierozumienie intencji swoich bohaterów, czy to jest ważne?
Znaczy ja w ogóle się nad nimi nie zastanawiam, to po prostu przypomina tak, jakbyś oglądała film. Zamykam się w gabinecie, już jestem na posterunku i tak jakby do białego pokoju wchodził Meyer i zaczyna się dziać. I to się wszystko dzieje w mojej wyobraźni i oni po prostu działają. I ja tylko staram się to zapisać. I jakby w ogóle nie, to w ogóle nie jest, znaczy na tym to polega, że to nie jest świadome. Czy tam ktoś jest, bo tam zerkacie?
Nie, jesteśmy bezpieczni cały czas. Cały czas jesteśmy bezpieczni.
Nie wiem, czy drzwi nie. zostały zamknięte.
Wszystko jest okej. Nikt nam nie zagraża.
A druga rzecz, jeśli chodzi o ten gniew, to po prostu tak mi się wydaje, że żeby pisać kryminał, muszę być po prostu w męskiej energii.
Ale ty w ogóle jesteś niesamowitym zdarzeniem dla mnie. Jesteś tak, że na przykład... kobieta kot z taką niesamowitą energią animus i anima. Jesteś niesamowitym połączeniem. Zaraz się ciebie o coś muszę zapytać.
Dobrze, zaraz mi to wyjaśnisz, bo chyba nie zrozumiałam, ale wiesz co, jakby są takie sytuacje, że na przykład ja kończę pisać, Łukasz to wie, że nie może mnie rozmiękczać. Czyli nie mogę wchodzić w taką, w tą energię randkową, miłosną, kochanie i tak dalej.
Łukasz ma wydzielone dni.
Uwielbiam być taka i w ogóle totalnie taka jestem. Jakby to po prostu jest moja baza. Natomiast kiedy jestem w pracy, w robocie, to jestem nosorożcem. Muszę być nosorożcem. Bo w przeciwnym wypadku jakby nie pójdzie dalej.
Okej, zrozumiałam. Teraz wyjaśnię to, co chciałam powiedzieć wcześniej. Dalej jesteśmy bezpieczni. Dalej jesteśmy bezpieczni, się, proszę Państwa, dzieją przeróżne rzeczy, ale dlatego, że...
Ale jesteśmy na Pradze.
Ale jesteśmy na Pradze, tego... dlatego tak. Wszystkie odgłosy, które czasami tutaj są słyszalne, sprawia, że jesteśmy bezpieczni mimo wszystko. Zaraz wyjaśnię to, co miałam na myśli, ponieważ wyglądasz, jesteś piękną kobietą, jesteś jak kobieta kot, a równocześnie jest w tobie właśnie taki rodzaj... fantastycznej energii, nie cukierkowej, nie kwiatkowej, i bardzo mnie dziwi to, że, bo przeczytałam to o tobie, że masz kłopot z przyjmowaniem komplementów jako kobieta, ale chciałam zapytać, czy masz kłopot z przyjmowaniem komplementów jako pisarka, i zanim mi odpowiesz, mam cytat. Pani sędzia Anna Rudecka-Jankowska w uzasadnieniu do wyroku, bo wracamy do Adama Szulca, Krowy tulipan, krew w piach, powiedziała, że w tej książce znalazła odpowiedzi, które nie dały jej akta. I powiedziałaś kiedyś podczas jednego z wywiadów, że to był jeden z piękniejszych komplementów, jakie usłyszałaś.
No tak, bo to jest taki komplement, który jest od osoby, która znała całkowicie materiał, chyba dogłębnie, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy w tamtym czasie mogli cokolwiek wiedzieć o tej sprawie. A ja po prostu jakby spojrzałam na to nie z perspektywy prawnej, tylko z perspektywy ludzkiej. I chciałam być zrozumiana w tym kontekście, w związku z tym dla mnie to było coś wspaniałego, że jakby sędzia, która wie wszystko o tym człowieku, miała swoje pytania, na które nie znalazła odpowiedzi w tych dokumentach. Wiadomo dlaczego, ona po prostu nie zajmowała się nim w takich kategoriach ludzkich, humanistycznych czy egzystencjalnych, tylko zajmowała się tym, żeby udowodnić mu winę, tak? Wobec czego jakby przeczytanie mojej książki i znalezienie tych odpowiedzi było dla mnie po prostu zaszczytem. Natomiast ja bardzo lubię komplementy, chciałam powiedzieć, tutaj cudownie zdementować, i bardzo się cieszę ze wszystkich komplementów i wydaje mi się, że umiem je przyjmować i dziękować. Bardziej całe życie tak miałam, że bardziej doceniałam te komplementy dotyczące mojego intelektu niż ładności i że taka jestem atrakcyjna, czy urocza, czy coś tam. Na pewno tu z tym miałam problem, że jakby taką gradację wprowadziłam sama dla siebie, że musiałam sobie gdzieś tam udowodnić, że ten intelekt jest na takim poziomie, że za to będą mnie komplementować. Ktoś mi kiedyś powiedział i to była chyba Alicja Rezich-Modlińska, tak mi się wydaje, dawno temu, ona jest wspaniała, ja ją kocham, jest niesamowitą osobą, bardzo pięknie się przeistacza, jakby odnajduje się w tych mediach i odkąd pamiętam, to ona jest, wobec czego to był dla mnie bardzo ważny komplement, że ona powiedziała: słuchaj, teraz tak mówisz, bo jeszcze wtedy byłam młoda, tak? Czyli jesteś młoda, ale jak będziesz starsza, to zobaczysz, że to się wszystko zmieni, że nie będziesz musiała niczego udowadniać, że po prostu gdzieś tam jak jest, są takie kobiety, ja zresztą teraz już z perspektywy prawie 50-letniej kobiety, jak przychodzą na spotkania młode dziewczyny.
Prima aprilis, proszę Państwa, dzisiaj mamy prima aprilis, bo ja patrzę na Kasię Bondę, widzę ją przed sobą, 50 lat, no dobrze, prima aprilis, świetnie.
No mam tyle, zaraz będę miała, jeszcze nie mam tylu, ale już prawie, jestem z tego dumna. Natomiast wiesz co, chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie no jest taki typ kobiet, który po prostu może nie tyle nie docenia swojej urody, co nie chce, żeby ta uroda była głównym argumentem, żeby świat cię szanował, kochał, lubił i żebyś po prostu dla świata dawała to, co masz najlepsze. A z drugiej strony, bo ja po prostu tą dekoracyjność, dla mnie dekoracyjność nie jest atrybutem, który jest najfajniejszy. Ja wolę, żeby mnie zachwycało. Słuchaj, no mówię ci, mam hobby czytanie akt sądowych, rozumiesz? No to po prostu myślę, że to odpowiada na to pytanie.
Ja widzę ten błysk w oku teraz. Kasiu, chciałam się ciebie zapytać o taką rzecz z pogranicza książek i życia. Już nie byłaś dziennikarką, a byłaś bardzo dobrą dziennikarką, a jeszcze nie byłaś bardzo dobrą pisarką. I wtedy były tak zwane, zacytuję ciebie, obręcze strachu. Musiałaś walczyć z bezsukcesem, z bezmiłością, działy się różne rzeczy. Czy mogłabyś powiedzieć innym kobietom, innym ludziom po prostu, jak znaleźć w takich momentach w sobie siłę?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, czego ty dotykasz, bo to jest tak, że ten okres u mnie trwał bardzo długo. To nie było tak, że to, wiesz, się wydarzyło w ciągu kilku miesięcy, albo to trwało ponad 7 lat. 7 lat jakby inkubowałam to, że w ogóle jestem pisarką, że chcę być pisarką, że chcę na to, że tak po prostu chcę spędzić życie, tak? I tutaj już ci na przykład uroda nie pomoże, bo oczywiście zgłaszały się do mnie różne osoby, żeby na przykład, nie wiem, zaopiekować się mną, zostać moją żoną, no bo
tak,
oczywiście...
ułatw sobie życie.
Tak, moja mama mówiła, no dopóki jeszcze masz propozycję, no to po prostu korzystaj, bo jak będziesz stara i brzydka, to już nikt ci nie zaproponuje, ale ja po prostu nie chciałam i myślę, że to jest tak, że każdy w sobie, w głębi serca wie i ma tą moc i po prostu trzeba się skontaktować ze sobą, żeby być szczerym wobec siebie, na czym ci zależy. To jest klucz, ponieważ mi zależało na tym, jak ja odkryłam, i to było nieoczekiwane i troszeczkę takie przypadkowe, że odkryłam, że pisanie książek, a nie tekstów dziennikarskich sprawia mi, jakby daje mi takie poczucie bez czasu, że ja w ogóle się nie męczę. Mało tego, że się nie męczę, to odpoczywam. I to jest taki rodzaj medytacji. Nawet nie wiem, kiedy ten czas mija. To jest niesamowite odkrycie. To jest... Życzę każdemu, żeby wykonywał swoją pracę właśnie na takim poziomie meta, nie? Ale ja tego nie wiedziałam, że ja to mam. W ogóle nigdy w życiu bym nie pomyślała, że mogę być pisarką. W ogóle to było poza moim zasięgiem nawet marzeń. I w momencie, kiedy odkrywasz coś takiego, to już po prostu chcesz to robić. I ja po prostu, jak czołg, jak ten nosorożec, postanowiłam, że nie wrócę. Że zrobię wszystko, żeby ten cel zrealizować. I wiesz, co było takim kluczowym elementem? I to też mówię młodym dziewczynom, kiedy mnie o to pytają, że były takie sytuacje, bo tak, rozstałam się z ojcem Niny, czyli byłam samotną matką, miałam kredyt na mieszkanie, co było w tamtym, we frankach, czyli to było totalnie masakra, myślę, że to jest porównywalne z tym, co się dzisiaj dzieje. Tak. Nie miałam pracy, ponieważ rzuciłam tą pracę, żeby pisać książki. Miałam już czytelników, ludzie dawali mi totalnie niesamowitą zwrotną, to było cudowne, pisali, że kochają moje książki, było mało autorów kryminałów, a kobiet to już w ogóle, więc byłam po prostu dopieszczona przez czytelników, ale nie było z tego pieniędzy, ponieważ związałam się na początku z wydawcą, który nie płacił mi pieniędzy, bo był niezbyt uczciwy, ale to jest nieważne, ja tego wtedy nie wiedziałam, ja miałam wtedy taką informację, że moje książki się nie sprzedają, i jak ja teraz będę żyć? No i oczywiście wszyscy się pukali w głowę. Moi koledzy z poprzedniego życia, czyli dziennikarze, chcieli mi pomóc. Słuchaj, może tu pójdź. Cały czas zgłaszali się do mnie z różnymi propozycjami. I tak, byłam dobra, bo jak ja coś robię, to ja podchodzę do tego, wiesz, to jest służba, misja, to jest po prostu totalnie 100% zaangażowanie. Mhm. Jak robisz coś tak, no to zawsze znajdziesz robotę, nie? No więc ja mówiłam nie, ja nie wracam, bo ja teraz piszę książkę, nie? No
i słuchaj,
ja zrobiłam, właściwie to było totalnie nielogiczne i jak nawet pamiętam, że jak podzieliłam się tym pomysłem, to wszyscy uważali, że to jest kompletnie, już zaświrowałam całkiem, już mam chysia, nie? Czyli zrobiłam krok w tył, nie mając pieniędzy i mając tą sytuację, którą ci nakreśliłam, ja postanowiłam pójść na studia, na scenariopisarstwo. Scenariopisarstwo na łódzkiej filmówce, 15 osób na roku, wobec czego, żeby się tam dostać, to trzeba było, wiesz, się natrudzić, ale trzeba było napisać jakiś kawałek tekstu, scenę dialogową i tak dalej, ale to nie był dla mnie problem. Największy problem był taki, że trzeba było za te studia zapłacić. No i miałam małe dziecko, czyli trzeba było zgromadzić gotówkę na to, że niania będzie się opiekowała w tym czasie, kiedy ja będę chodziła na zajęcia i będę się uczyła, tak? Jakby to jest totalnie jakby... Czyli robisz krok wstecz de facto. Mm-hmm. Moja przyjaciółka ówczesna, której będę wdzięczna do końca życia, jakby po prostu to jest, myślę, że jak jesteś w takiej sytuacji, że masz kogoś takiego, ona powiedziała, ja ci pożyczę, oddasz mi, kiedy będziesz miała, bo ja wiem, że ty będziesz wielką pisarką, nie? Oczywiście jakby oddałam jej dużo wcześniej, ponieważ te w momencie, kiedy ja skończyłam tą szkołę, to było w ogóle dla mnie te studia, pozdrawiam wszystkich moich profesorów, wszystkich moich kochanych współstudentów, to było coś pięknego, otwarcie totalnie głowy i brzucha, jakby totalna inspiracja. Te studia polegały na tym, że my oglądaliśmy filmy i dyskutowaliśmy, jak ta fabuła została skonstruowana. analizowaliśmy, jak się buduje bohaterów, analizowaliśmy, w jaki sposób prześwity robisz, jak te wektory, które ja dzisiaj robię w kryminałach, czyli te gra w podchody z czytelnikiem, dlaczego Weronika Rudy musiała zginąć, dlaczego Hubert Meyer jest taki, jaki jest, a Sobieski taki, jaki jest, dlaczego Lena Siłlewicz jest... To wszystko, co dzisiaj ty czytasz, to ja się wtedy nie tyle nauczyłam, co zrozumiałam. Jak tam byłam na zajęciach, to tak jakby oni otwierali jakieś szuflady w mojej głowie, tak jakby to tam było, tylko oni mi porządkowali tą wiedzę. I pierwsza książka, którą napisałam po studiach w tej łódzkiej filmówce, to był Pochłaniacz i to był spektakularny sukces komercyjny. I ja pamiętam, że te pierwsze nakłady, to były jakieś ogromne ilości, oni w ogóle nie wydrukowali tyle, pierwszy nakład się sprzedał w ciągu 2 tygodni chyba 150 tysięcy, to były takie czasy i ja po prostu oni w ogóle nie mogli, nadążali z dodrukami, to był totalny szał. Okularnik, czyli druga część, był, który ma prawie 1000 stron, był bestsellerem Empiku tego samego roku, w którym wyszedł, i to ja zawdzięczam tej pracy, którą wykonałam wcześniej. Czyli nie było żadnego cudu, nie przyszedł żaden bogaty mąż. Ja nie poszłam na warsztaty rozwoju duchowego, żeby się wzmocnić i uwierzyć w siebie. Nie trenowałam potęgi podświadomości. Nie chodziłam na zajęcia z białą szałwią. Nie wydarzył się żaden cud. Po prostu wykonałam pracę u podstaw, którą trzeba było wykonać. I to mi procentuje do dziś, że ja jestem w stanie tak ustawić swój grafik, żeby pisać kilka książek rocznie. Każda jest bestsellerem. Nie dlatego, że po prostu ja się nazywam Bonda, albo że puściłaś tą piosenkę, czy że jestem animusem i animą i tak dalej. Tylko dlatego, że jak konstruuję opowieść, to ja mam absolutne poczucie, że chcę ci to pokazać, tobie jako czytelniczce. Mam bardzo wiele książek, które trafiły do kosza. Nawet jak już 100 tysięcy znaków napiszę i wiem, że to, nawet tutaj niecenzuralne słowo chciałam powiedzieć, co to jest, albo bardzo lubię używać brzydkich wyrazów, ale nie...
Wypikamy.
No chujówka, tak?
No tak jest.
No więc jak jest chujówka, no to po prostu to idzie out. I tego też się tam nauczyłam, że dzieło wypuszczasz w momencie, kiedy ty w brzuchu, bo nie chodzi o serce, tu chodzi o brzuch twój.
Trzewia. Żeby to tam poczuć.
Tak, czujesz to. I to po prostu dotąd pracujesz, dotąd przepisujesz, a pisanie książek ma to do siebie, jest tak niesamowitą i wspaniałą i piękną, i też przekleństwem jest to w większości pisarzy, że możesz przepisywać książkę w nieskończoność. Więc dotąd ją przepisuję. Aż jestem w stanie ci pokazać ją publicznie, pokazać ją i nie mieć wstydu, tak? Oczywiście jest pewien moment, kiedy muszę już to wypchnąć, ponieważ no, Buchakow pisał Mistrza Małgorzatę ponad 12 lat.
Tak jest.
To już nie są te czasy. Jest też coś takiego, że jakby ta artystyczna literatura, wysoko piękna literatura, jest jakby w innych celach jakby produkowana, nie jest dobrym słowem, chociaż jej bardzo lubię, bo uważam, że tutaj też odchodzi pewnego rodzaju produkcja. Natomiast jeśli chodzi o gatunek, w którym ja robię, pierwszą rzeczą to jest rozrywka, czyli musisz się dobrze bawić, i kocham takie recenzje i kocham takie komentarze i kocham takie słowa, że ktoś mi mówi, że po pierwsze w ogóle nie mógł się oderwać, że czytał do rana, albo że nie wiem, zrobił sobie przerwę, bo do egzaminu się powinien uczyć i przeczytał moją książkę i to mu zresetowało głowę, ale generalnie, że nie mógł się oderwać kartka za kartką, że to po prostu jest nieodkładalne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że uruchamia emocje, bazuje na tych największych naszych lękach i gdzieś tam dowala nam po prostu znowu w te trzewia. Dzisiaj mi facet powiedział, bardzo taki solidny, mocny producent, który po prostu realizował coś, gdzie musiałam być jako gość w innym studio, i on mi mówi, no ja po prostu po przeczytaniu tej książki chodziłem sprawdzać, czy mam drzwi zamknięte.
Kasiu, a czy istnieje zbrodnia doskonała?
No jeżeli śledczy nie wykonają prawidłowo pracy, to owszem. Ale tak ogólnie to uważam, że nie. Że wcześniej czy później szwy widać.
Na sam koniec naszej rozmowy muszę to pytanie zadać, bo obserwując cię, słuchając cię, od początku towarzyszy mi to jedno pytanie, ale nie chciałam od niego zaczynać. twój mózg, sprzymierzeniec czy wróg?
Uwielbiam mój mózg. Możesz bardzo wiele komplementów na jego temat mówić.
Uwielbiam twój mózg, naprawdę. Uwielbiam twój mózg. Kasiu, bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. To jest dla mnie niekończąca się opowieść. Najchętniej bym jej nie przerywała. Być może jeszcze przyjmiesz zaproszenie na dogrywkę.
Z przyjemnością. Z przyjemnością, bo bardzo tu macie ciekawe lokacje. Jak mi pomożecie przy okazji następnej książki, to będę musiała przyjść.
Pomożemy, a teraz idziemy coś zjeść.
Dobra.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam się serdecznie, dziękuję ci.
Ciao. Radio Praga.